Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Cześć.
Cześć, witamy was w drugiej części sagi o Islandii.
W poprzednim odcinku powiedzieliśmy o tym, jak wygląda turystyka na Islandii, co można tam zwiedzać, oraz, jak zobaczyć wulkan.
Oraz jak się nie zabić w czasie wycieczki na Islandię.
A dzisiaj powiemy bardziej o życiu na Islandii, o takim zwykłym życiu, życiu w czasie COVID-u, ale także o absolutnie wyjątkowym modelu ekonomicznym Islandii, który polega na tym, że rozwija się do nieprawdopodobnych rozmiarów, potem następuje bańka pęka, kraj prawie upada i potem zaczyna się od nowa w zupełnie innym zakresie.
Jest to szalenie interesujący kraj ze względu na to, że jego społeczeństwo jest bardzo małe, dzięki czemu widać doskonale te wszystkie procesy, które w nim zachodzą. Jest to społeczeństwo bardzo różnorodne, które mimo swojej wielkości miało również ogromne znaczenie chociażby na prawa kobiet.
Jest to również kraj, który w 100% korzysta ze zrównoważonej energii, znaczy zrównoważonej, odnawialnej, nie z paliw kopalnych, co też ma swoje ciemne strony, bo wszystkie strony jasne mają też swoje strony ciemne, jak wiadomo. Więc w naszym podcaście zawsze staramy się pokazywać te dwie strony medalu. Tak też będzie i dzisiaj.
Zapraszamy.
Zapraszamy.
Zabieramy cię w dobrą podróż po Polsce i świecie.
Łączymy odpowiedzialne podróżowanie z przygodą, książkami, a czasem i reportażem.
Ja nazywam się Kasia.
A Jakuba.
Znajdziesz nas na Instagramie Dobra Podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie możesz zobaczyć to, o czym mówimy.
Subskrybuj ten podcast, by nie ominął cię żaden odcinek.
W ten sposób podziękujesz nam za naszą pracę.
Moi drodzy, czy lubicie polskich polityków?
Miało być, Kuba, o Islandii.
Dobrze, więc nie będziemy mówić o polskich politykach, gdyż nie ma za bardzo o czym. Porozmawiamy o politykach islandzkich. Otóż oni nie są idealni.
Aby się wydawało, że przecież Islandia, taki mały kraj, wszyscy się znają w teorii.
No właśnie, wszyscy się znają, co już nam może zapalać lampkę ostrzegawczą. Islandia jest znana z tego, że na przykład wsadziła za kratki banksterów, czyli tych, którzy doprowadzili kraj niemalże do ruiny, a właściwie Islandczyków do ruiny.
No ale pytanie, czy to na pewno miało miejsce?
Na to pytanie odpowiedź usłyszycie w dalszej części programu. Na początek chciałbym dla odmiany porozmawiać o prezydencie, którego można lubić.
To jest niesamowite.
Tak,
w sumie ciężko mi sobie przypomnieć taką chwilę.
Otóż generalnie Islandia ma szczęście do prezydentów. Obecnym prezydentem jest Guðni Jóhannesson, czyli syn Johanna, który wygrał wybory w 2016 roku.
No dobra, no ale co w nim takiego jest spoko?
Na przykład powiedział publicznie, że powinno się zabronić pod groźbą sankcji robienia pizzy z ananasem.
Naprawdę? Dzięki temu zyskał twoją sympatię?
Nie, ja mam generalnie, jadam pizzę z ananasem, chociaż rzadko.
Przemilczmy
tak,
to.
Tak, wiemy, ludzie się dzielą na tych, którzy jedzą pizzę z ananasem i tych, którzy jej nienawidzą. No i właśnie prezydent Islandii należy do tej drugiej grupy, co spotkało się oczywiście z oburzeniem tej pierwszej grupy i wywołało ogromne kontrowersje. Potem prezydent musiał publicznie dementować, że jednak żartował i że ludzie się nie znają na żartach. Ale generalnie jest to całkiem zabawny, wydaje się, rozsądny człowiek. Dlaczego? Dlatego, że spędził większość swojego życia na uniwersytetach jako wykładowca historii. Zajmował się też polityką. Poprzedni prezydent, ten, który był przed nim, cieszył się również sporą popularnością, znaczy sporą, wygrywał kolejne wybory z rzędu, bo generalnie nie ma tam limitów kadencji, więc prezydenci rządzą, dopóki im się nie znudzi, albo dopóki nie popełnią jakiejś wtopy. No i ów poprzedni prezydent popełnił właśnie taką wtopę, gdyż jego nazwisko wypłynęło przy okazji afery Panama Papers, jeżeli pamiętacie, co to było.
No, odbiło to się bardzo mocnym echem na Islandii i sprawiło, że już nie kandydował.
No tak, znaczy generalnie w porównaniu do afer, które mamy w Polsce właściwie co miesiąc, to naprawdę było zupełnie coś nieistotnego, bo gdyż jakiś tam jego kuzyn, jakaś rodzina, generalnie prezydent nie był bezpośrednio w to zamieszany, no ale jednak
skaza na charakterze.
Skaza się pojawiła, no i pojawia się coś takiego jak honor polityka, albo przynajmniej tak to zostało przedstawione.
No, dobra.
Tak. No i prezydent powiedział, dobra, nie będę kandydował na kolejną kadencję. No i to wprowadziło pewne zamieszanie, gdyż Islamczycy nie są przyzwyczajeni do tego, że nagle parę miesięcy przed wyborami prezydent rezygnuje z kandydowania na kolejną kadencję i nie za bardzo była konkurencja. No i tak się zastanawiano, kogo by tutaj na tego prezydenta wziąć. No i był właśnie taki sobie analityk, który występował w telewizji przy okazji różnych debat. No i Islamczycy stwierdzili, że w sumie ten gościu właściwie mądrze mówi, wygląda w miarę okej, może niech on będzie prezydentem. No i powiedzieli Gudniemu, żeby kandydował na prezydenta. On mówi, no ale jak mam kandydować? Zajmuję się analityką procesów politycznych, procesów historycznych. Nie będę kandydował. No i wtedy zaczęło się proszenie, ej, weź kandyduj. No
ile
i...
czasu to było przed...
No parę miesięcy. To trwało generalnie 5 maja zdecydował, że będzie kandydował, a 25 czerwca były wybory, w których wygrał.
No to jest bardzo krótka kampania, powiedzmy sobie.
Tak. I łaskawie zgodził się zostać prezydentem, no i od tego czasu jest prezydentem. W ubiegłym roku wygrał wybory z poparciem 92%.
No i to były demokratyczne wybory.
Demokratyczne wybory, chociaż w wyniku mógłby pozazdrościć Putin i Łukaszenka. Ale co ciekawe, nie był to najwyższy wynik poparcia w historii islandzkich wyborów prezydenckich.
No właśnie nie, bo wyobraźcie sobie, że najwyższy wynik, jeśli chodzi właśnie o kandydatów na prezydenta, należy do Vigdis Finnbogadottir, przepraszam bardzo za moją islandzką
wymowę.
Jest to samotna mama, która trzymała pozycję prezydentki przez 16 lat. I ten najwyższy wynik padł w 1988 roku i wynosił 94,6% głosów i również nie był manipulowanym. Słuchajcie, ta prezydentka, która utrzymała się na swojej pozycji przez 16 lat,
przy korycie,
jest postacią bardzo ważną, jeśli chodzi o ruchy feministyczne na Islandii, ze względu na to, że łączy się ona bezpośrednio z dniem protestu kobiet, który miał miejsce w 75 roku na Islandii. Ja wiem, Kuba, tak na mnie patrzysz, bo myślałeś, że będę mówić o jej prezydenturze, nie? A ja będę mówić o protestach kobiet na Islandii. Słuchajcie, 24 października, pewnie tak jak większość wiecie, w 75 roku islandzkie kobiety wyszły na ulicę, zostawiły swoje domy, zostawiły swoje dzieci, zostawiły swoje prace i po prostu wyszły. Było to aż 90% tych kobiet.
To był strajk kobiet, tylko taki dosłowny.
Tak, mężczyźni nazwali ten dzień Long Friday. Ze względu na to, że po prostu kobiety naprawdę wyszły z tych domów i z prac, zostawiając wszystko. Również swoje dzieci. Więc mężczyźni musieli się nimi zaopiekować, ale nie mogli ich odwieźć do żłobków czy szkół, bo one również nie funkcjonowały, gdyż większość osób pracujących w tych miejscach, no, były to kobiety. I jest to wydarzenie, które Vigdis cały czas jakby podkreślała, że gdyby nie ono, gdyby nie to, że poszła ze swoją mamą w Reykjaviku protestować, to nie pomyślałaby o tym, że mogłaby kandydować na stanowisko prezydenta. Ze względu na to, że w 75 roku, jeśli chodzi o kobiety w parlamencie, one stanowiły tylko i wyłącznie 5%, a w tym czasie w pozostałych nordyckich krajach liczba ta wynosiła około 16-23%. Więc jak widzicie, no ta pozycja kobiet i to równouprawnienie wcale nie było wysokie. Ten dzień zapisał się bardzo mocno w historii Islandii, ze względu na to, że no faceci generalnie zmienili postrzeganie kobiet, bo kraj został totalnie sparaliżowany, no i mężczyźni musieli właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, zopiekować się dziećmi. Wyobraźcie sobie, że musieli je wziąć do pracy i jak się słucha nagrań z radia z tamtego dnia, to można usłyszeć, że gdy speaker czyta chociażby informacje na antenie, to gdzieś tam w tle bawią się dzieci. Tego dnia również w całej Islandii zabrakło parówek. No bo tak, no mężczyźni pilnowali dzieci, musieli w międzyczasie jeszcze pracować, no trzeba było zrobić tym dzieciom cokolwiek, no wiadomo. Jak nie ma co zrobić, to zrobimy coś najprostszego, więc zrobimy parówki, no ale
jeszcze
zabrakło.
Jajka można ugotować, albo
no
kanapki.
Pewnie, bo to był drugi wybór, nie? No i od tego czasu sytuacja kobiet zaczęła się niesamowicie poprawiać. To jest w ogóle dla mnie takie niepojęte, że w 75 roku można było skrzyknąć kobiety z całej wyspy, tak, by ponad 90% kobiet po prostu wyszło z miejsc pracy i z domów. Skąd wiemy, że było to 90%? Wyobraźcie sobie, że mężczyźni tego dnia stwierdzili, że skontrolują, jak sytuacja wygląda na wsiach i w miejscach, które nie są Reykjavikiem ani większymi miastami. I oni po prostu dzwonili do tych ludzi telefonem takim stacjonarnym. No i oczywiście co? Co się stało, wiesz, Kuba?
Nikt nie odbierał?
Nie, odbierali mężczyźni z płaczącymi dziećmi.
A, bo normalnie to kobieta odbierała telefon.
Tak, bo mężczyźni wychodzili do pracy.
No dobrze, generalnie droga, jaką pokonała Islandia od tego czasu jest całkiem imponująca, gdyż w chyba tegorocznych wyborach do parlamentu islandzkiego kobiety miały mieć większość w ogóle miejsc w parlamencie. Ostatecznie mają poniżej 50%, ale niewiele poniżej.
Tak, także... generalnie można powiedzieć, że tam jest około 50%.
Nie powiedziałaś natomiast najważniejszej rzeczy
no,
o Wigdis.
Wydaje mi się, że powiedziałam najważniejsze rzeczy dotyczące prezydentki.
Nie powiedziałaś, że to była pierwsza kobieta prezydent wybrana w demokratycznych wyborach
no
na świecie.
No oczywiście, że
w 80. roku.
Kuba, zawsze mnie pilnujesz, brawo.
Czyli jednak, co by te kobiety bez mężczyzn zrobiły, zwłaszcza w podcastach?
Wiesz co, Kuba, wytnę to, albo nie, albo zostawię i wydam cię po prostu...
Na pastwę.
Tak, kobiet.
Ja chcę powiedzieć, że uczestniczyłem w protestach kobiet w ubiegłym roku, mam na to zdjęcia i do tego jeszcze zresztą wrócimy. A tymczasem może niech nasz ekspert powie, jak wyglądała Islandia podczas COVID-u, zmieniając temat wygodnie.
Na Islandii na pewno żyje się bardzo dobrze, ciągle tam jestem, tak jak mówię, wyjechałem 4 lata temu i ciągle chcę tam być. Wynika to głównie z podejścia do życia samych Islandczyków, jest ono takie bezstresowe. I też sam osobiście uważam, że czas pandemii Islandia była najlepszym miejscem, na jakie mogłem trafić. Głównie dlatego, że tam się jakoś nie odczuwało tego stresu. Wiadomo, Islandia, główny dochód krajowy to jest turystyka. I pomimo tego, iż to wszystko upadło, dużo firm się pozamykało, pozwalniało w mojej firmie poprzedniej, ja też zostałem zwolniony z przyczyn oczywiście covidowych, no to zostało może z tam kilkudziesięciu, 50, 70 osób, zostało dosłownie 4-3 osoby w biurze i ja oczywiście byłem na bezrobociu, ale system islandzki zapewnił taki komfort psychiczny, no i też finansowy, bo płaci się tam dużo podatków, ale to jest właśnie, widać, że te podatki na coś idą, że w przypadku, gdy nastąpi taki kryzys, no to ja najzwyczajniej w świecie mogłem przetrwać przez to.
Jakbyśmy to chcieli oglądać w Polsce.
Oj tak. Ja też sobie tak wyobrażałem, że co by się stało, gdyby było w Polsce, gdzie my mamy zasiłek dla bezrobotnych, nie wiem ile on teraz wynosi, powiedzmy tam 1200 zł czy coś takiego, co jest absurdalne.
Ja ci mogę powiedzieć, gdybyś pracował w turystyce tak jak ja, na szczęście moja działalność gospodarcza nie jest pod kodem turystycznym, bo wtedy bym z tej całej tarczy w czasie, gdy nie mogę, gdy od półtorej roku nie wykonuję praktycznie tego zawodu, no to bym dostał chyba 15 tysięcy, 21 bodajże w sumie, co by się nie działo. Także na Islandii podejrzewam, że to jest troszeczkę lepiej.
Tak. Na Islandii to wyglądało tak, że na przykład jeżeli ktoś był zatrudniany na kontrakt, inaczej jest na umowę, na firmę, nie wnikam, bo ja byłem na kontrakt, no to najzwyczajniej w świecie rejestrowało się w urzędzie dla bezrobotnych i to jest brana taka średnia z 6 ostatnich wypłat, z 6 ostatnich miesięcy, jaką mieliśmy wypłatę i to jest brana średnia z tego i z tego masz płacone co miesiąc 80%.
A ile zarabiają Islandczycy? Jakie są średnie zarobki na wyspie?
Średnie zarobki, one się troszkę zmieniają.
Takie, w sensie nie pytam o te dane urzędowe, bo one zawsze są oderwane od rzeczywistości, ale tak mniej więcej, ile ludzie realnie na rękę zarabiają.
Co na rękę, to jest tak, no nie wiem, ja to powiedzmy tak w granicach, powiedzmy 250 tysięcy koron, to jest powiedzmy takie minimum, no to na polskie w przeliczeniu, no to jest jakieś ponad 10 tysięcy złotych. Tam też ten kurs się wahał dosyć trochę, to było uzależnione, no czasami wiadomo, jak miałem więcej godzin, to było nawet 350 tysięcy koron, dochodziło do 400 tysięcy, ale chodzi o to, że za takie 250 tysięcy koron na Islandii, które jest takim minimum, człowiek był w stanie się za to utrzymać. I to mówię już o kwocie na rękę. I uważam, że to jest właśnie takie komfortowe życie, że za tą minimalną, nawet mieszkając w Reykjaviku, który no nie jest tani, uchodzi za miasto, które ma chyba... Jest koszmarnie drogie i nawet chyba ostatnio znowu w statystykach uchodzi za miasto, w którym jest najdroższe piwo w Europie. Ale jednak, no mówię, no dało się normalnie żyć i przetrwać.
A jakie są ceny wynajmu mieszkań w takim razie?
Ceny wynajmu mieszkań, wiadomo, jak w każdym mieście zależy od lokalizacji. Ale ja do tej pory, jak mieszkałem na Islandii, no to zawsze udawało mi się znaleźć mieszkanie z kimś, wiadomo, ale pokój w mieszkaniu takim o naprawdę fajnym standardzie, no to kosztował mnie 80 tysięcy koron. Dalej mnie kosztuje tyle. No to czyli... jak mamy 250 tysięcy, powiedzmy, to jest ta średnia, 80 tysięcy koron przeznaczamy na mieszkanie.
Czyli trochę więcej niż 1/3.
Dokładnie, tak. No.
To właściwie troszeczkę przypomina polskie realia.
Islandia jest tak małym krajem, że dokładnie znają datę pierwszej osoby, która zaraziła się COVID-em.
My też znamy.
Tak. I pozostałych dwójkę również. I wszyscy przylecieli albo z Italii, albo z NART w Austrii lub w Niemczech.
Grunt, że nie był to Polak. Była na to spora szansa, ponieważ Polacy są największą mniejszością narodową na Islandii. Trudno powiedzieć, ile ich dokładnie jest. Oceniamy, że około 40-50 tysięcy, chociaż przewyższa to zdecydowanie te oficjalne statystyki, bo według oficjalnych statystyk na wyspie mieszka około 357 tysięcy mieszkańców, czyli trochę więcej niż Bydgoszczy, z czego ponad 200 tysięcy mieszka w samym Reykjaviku, w stolicy. No natomiast no, te liczby wiadomo są znacznie większe przez tą imigrację. 12% obecnie imigrantów żyje na Islandii, z czego no, przytłaczająca większość to Polacy i zresztą widać to w statystykach na przykład przylotów do Islandii, bo jeżeli chodzi o właśnie liczbę turystów na Islandii, to Polacy są na drugim miejscu w 2021 roku po Amerykanach. Wcześniej tam były inne nacje, również w tym roku jesteśmy my na drugim miejscu. No oczywiście duża część z tych osób, którzy przylatują jako turyści, to nie są turyści, tylko pracownicy.
No dobrze, ale może zapytajmy Roberta Konopkę, naszego specjalistę i przewodnika po Islandii.
I imigranta.
Jakim krajem jest Islandia?
No my jesteśmy największą mniejszością na Islandii i to się odczuwa na każdym kroku. Także wypełniamy wszelkie te takie, jak to się mówi, labor jobs. Nie wiem, to jest tłumaczenie na polski. To są takie prace fachmenów.
O, to jest ładne określenie.
Tak, tak. Takich fachmenów, czyli powiedzmy na przykład, pomijając już gastronomię i inne kwestie, to jest też mnóstwo osób, które tam pracują, ale my uzupełniamy takie, właśnie ten przemysł taki budowlany, mamy dobrych specjalistów, elektryków, hydraulików. Tutaj zapełniamy tą całą taką lukę, powiedzmy. Cenią naszych fachowców Islandczycy, o, może tak.
A jakie jest podejście Islandczyków tak generalnie do Polaków, do imigrantów? Czy tam są jakieś napięcia, tak jak nie wiem, w Anglii, czy nie? Jak to wygląda?
Ja osobiście nie zauważałem czegoś takiego, jakiejś takiej niechęci do Polaków. Wiadomo, w każdym kraju się zdarzy osoba, która jest niezadowolona z tego, że jest dużo imigrantów i po prostu no, powie to wprost, ale ja osobiście się z taką osobą nigdy nie spotkałem i wydaje mi się, że Islandczycy bardzo doceniają to, że jesteśmy i to widać. I ja osobiście, tak jak mówię, no, nigdy się nie spotkałem z taką niechęcią. Bardziej sami Polacy sobie mogą, że tak powiem, zajść za skórę. No.
Ach, to znamy wszędzie, tak. Z doświadczenia wiem, że znaczy jeszcze nie spotkałem Polonii za granicą, która by nie była pokłócona w jakimś mniejszym lub większym stopniu.
Tak, to jest niestety taka przyległość, z której ja nie jestem dumny, ale też spotkałem się z wieloma, no mam taką grupę. Pierwszymi osobami, które spotkałem na Islandii, które zapoznałem, to byli Polacy i to byli ludzie z Wrocławia. Architekci, którzy też swoją drogą są bardzo, też pracują w biurach islandzkich. Super ludzie, no. Bardzo mi pomogli.
A czy Polacy się jakoś trzymają w jakichś tam grupach, organizują jakieś spotkania, coś takiego w ogóle jest? Czy...
Tak, jest dużo ciekawych inicjatyw. Jest na przykład taka inicjatywa, w której ja sam brałem udział, oni się nazywają Zabiegani Reykjavik i oni na przykład organizują jakieś takie maratony, biegi, też zbierają pieniądze na jakieś czyny charytatywne. Tak więc są różne grupy na Facebooku, bo to też warto dodać, że Islandia, społeczność i komunikacja tam odbywa się głównie w oparciu o grupy na Facebooku.
No to chyba u nas też.
U nas też, ale na przykład na Islandii jest coś takiego, jak chcesz coś sprzedać na przykład, czy jest to aparat, czy rower, no to zamieszczasz to na Facebooku.
Bo nie ma OLX-a.
Nie ma OLX-a. Jest taki lokalny OLX, to się nazywa Bland.js, ale większość ludzi korzysta właśnie z takich grup facebookowych. No ja sam osobiście swój sprzęt tam skompletowałem. To jest też takie lokalne, no bo to jest mała społeczność. Na przykład ktoś pisze na grupie Polacy na Islandii. Jest taka grupa, to jest największa grupa na Facebooku Polaków. Tam wszystko, to w ogóle czytając tą grupę można mieć niezły ubaw, ale można się też wszystkiego dowiedzieć. I na przykład, nie wiem, ktoś pisze, że mu się zepsuł samochód, no to wszyscy są w stanie zorganizować, niezależnie tego, gdzie jesteś na przykład na Islandii, to jesteś w stanie sobie zorganizować pomoc w ten sposób.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciekawą mniejszością wśród Polaków są żołnierze.
Ale jak to?
Ponieważ Islandia należy do NATO, mimo że nie ma własnych sił zbrojnych. Ale za to ma bardzo, ale to bardzo ważne strategiczne położenie, które było wykorzystywane już w czasie II wojny światowej przez Amerykanów. Była to dogodna baza wypadowa dla nich do ataków na niemieckie uboty i do zaopatrywania Sowietów w amerykańską pomoc w ramach Lend-Lease Act. I tam zbudowali bazę w Keflaviku, która potem przez cały okres zimnej wojny była istotnym elementem tej zimnowojennej układanki. Oni z bazy w Keflaviku wycofali się, opuścili ostatecznie w 2006 bodajże roku, co nie znaczy, że wpływy amerykańskie na Islandii zniknęły. Dzisiaj przestrzeń powietrzną Islandii ochraniają sojusznicy z NATO, czyli między innymi Polska. No i w tym momencie stacjonują tam 4 polskie F-16, które latają sobie.
To jest bardzo duża mniejszość.
No, ale tak, do 4 F-16 trzeba kilkudziesięciu osób obsługi. Tak myślę, znaczy kiedyś powinniśmy nagrać odcinek z bazy w Krzesinach pod Poznaniem na przykład. Co może nastąpi? Jeżeli słucha nas jakiś wojskowy, to proszę się odezwać. Chętnie przyjedziemy albo przelecimy się F-16. Tak,
tak, jasne.
Ale wracając do NATO, Islandia, tak jak powiedziałem, nie ma regularnego wojska, no ale ma na przykład taką jednostkę odpowiedzi kryzysowej, czyli taki islandzki grom, tylko że to jest dużo dalej niż
ja wiem, że to dość stereotypowe, ale w mojej wizji, w mojej głowie, gdy mówisz islandzki grom, to bardziej mi się tak kojarzy uśmiechnięci Islandczycy w swetrach. Przepraszam, wiem, że to jest bardzo stereotypowe.
A tymczasem ta jednostka nazywa się Islandzka Straż Utrzymywania Pokoju. Jest szkolona i wyposażona przez Norwegów. I członkami są specjaliści cywilni, policjanci, strażnicy wybrzeża i brali udział w misjach na przykład w Kosowie i Afganistanie. Także myślę, że to są ludzie nie w kij dmuchał, że tak powiem.
No na pewno. A jak już jesteśmy przy służbach mundurowych, to może powiedzmy coś o policji, bo wyobraźcie sobie, że w 2007 roku na całej wyspie było 712 policjantów, a w 2016 roku było już tylko 629 funkcjonariuszy, a w tym czasie populacja zwiększyła się o 25 tysięcy osób, nie mówiąc tutaj już o liczbie turystów. Więc wiecie, no aresztowania, kary finansowe, no to nie jest aż tak częste ze względu na ich niedużą liczbę. I tak naprawdę przed zwiększeniem budżetu na policję, który miał miejsce w 2019 roku, były części wyspy, szczególnie w jej centralnej części, gdzie tej policji w ogóle nie było.
No ale wiecie, mówmy się też, że Islandia nie cierpi na jakiś dramatyczny problem z przestępczością. Mnie najbardziej rozbawił islandzki kryminał, czytałem kiedyś, nazywał się Jezioro. No. Całkiem spoko książka. No i wiecie, jak czytamy te skandynawskie kryminały, no to tam w Malmo, czy jakimś tam innym, po prostu trup się ściele, jak w Sandomierzu, prawda, ojca Mateusza. Tymczasem oś tego kryminału zasadzała się na tym, że kilkadziesiąt lat wcześniej popełniono zbrodnię i znaleziono ciało. I próbują to rozwikłać.
No w pewnym
jakby nie ma za dużo problemów. Ale co roku tak parę osób pada ofiarami morderstwa oczywiście na Islandii.
Tak, było też bardzo głośne porwanie dziewczyny w Reykjaviku, które jakby było takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o postrzeganie bezpieczeństwa na Islandii.
No mimo to, umówmy się, jest to kraj bardzo, ale to bardzo bezpieczny.
To na pewno.
Jeżeli przynajmniej chodzi o ludzi, bo o warunki atmosferyczne.
No właśnie chciałam to powiedzieć, że jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo twoje osobiste, to tak, jeżeli siedzisz sobie w domku, ale gdy już wychodzisz na zewnątrz, to może się zadziać.
No i dobra, dzieje się i tutaj musimy dzwonić po pomoc. I who you gonna call?
SAR Team.
Go, czyli, SAR Team.
Czyli Icelandic Search and Rescue Association. I mimo, że to brzmi tak fajnie i tak dumnie, ale wyobraźcie sobie, że to jest około 4500 wolontariuszy. Bo SAR jest zrzeszeniem ochotników.
Czyli tak jak polski GOPR.
Nie mają w ogóle finansowania z budżetu państwa, a jedyna akcja, podczas której zbiera się pieniądze na SAR, to jest sprzedaż fajerwerków przed Nowym Rokiem. Dodatkowo, żeby jeszcze utrudnić tę sytuację, ratownicy SAR przechodzą aż 18-miesięczne intensywne szkolenie, które częściowo muszą pokryć z własnych środków. Dlatego są oni kochani na całej wyspie, podziwiani. Wiąże się to z dużym prestiżem, jeżeli należysz do SAR-u. Nawet jeżeli mamy jakąś akcję ratowniczą, bo ci ludzie normalnie pracują, mają normalne życie, normalne prace i w momencie, kiedy jest akcja ratunkowa, oni muszą rzucić wszystko, co robią w danej chwili. I wtedy ich pracodawcy, przynajmniej tak było do tej pory, nie liczyli tego jako ich wolne, tylko dawali im ten czas na uratowanie kogoś i w ogóle nie zauważali tego, że nie było ich w pracy, rozumiecie? Dostawali normalną pensję za to i pracodawcy uważali, że to jest ich wkład w dofinansowywanie SAR-u. I tak było do momentu, kiedy nie zjawili się turyści, bo w 2015 roku ilość akcji wzrosła o 100%. Z 2,5 tysiąca do ponad 5 tysięcy tych zgłoszeń. I w momencie, kiedy jest jakaś większa akcja, kiedy potrzeba więcej osób na danym terenie, no to nie jest tak, że tylko ten SAR z najbliższego otoczenia działa, ale są ściągani z dalszych terenów wyspy, czyli zostawiają swoje rodziny, swoje prace. Wyobraźcie sobie, jak ta sytuacja się ma do ogromnej liczby turystów, która Islandię nawiedzała przed COVID-em, no i ta turystyka powoli zaczyna wracać do swojej hulanki przedcovidowej.
Generalnie ta służba niezawodowa, ochotnicza, po prostu przestaje być wydolna przy takiej ilości zgłoszeń, a umówmy się, no większość zgłoszeń pochodzi właśnie od turystów, no bo Islandczycy w miarę ogarniają, jak obchodzić się z własną przyrodą.
Muszą mieć dużego pecha, żeby zadzwonić po SAR. Natomiast turyści notorycznie jadą z akcjami ratunkowymi,
które są nieodpłatne. Także w tym momencie toczy się dyskusja, jak zreformować tą służbę,
jak ją
finansować, czy turyści powinni jakieś obowiązkowe ubezpieczenie opłacać, czy część ratowników powinna przejść na zawodostwo. No,
tutaj
w tym momencie nie ma jeszcze
odpowiedzi. Tak, nie ma żadnych odpowiedzi, toczy się dyskusja. Mamy nadzieję, że to jakoś się rozwiążą, no bo to się łączy również z problemem w służbie zdrowia, bo także turyści, którzy ulegają jakimś tam wypadkom, w których uczestniczy SAR, również korzystają z służb medycznych, no, które również nie są za duże i tutaj właśnie pojawiają się te wszystkie pytania, co zrobić z tym i jak rozwiązać sytuację.
Wspomnieliśmy o NATO i o związkach Islandii ze Stanami Zjednoczonymi.
Oraz o turystach.
No właśnie, i okazuje się, że te związki sięgają bardzo daleko w przeszłość i ta turystyka też sięga daleko w przeszłość. Otóż, jeżeli pojedziemy sobie na fiordy zachodnie, daleko, daleko od Reykjaviku, znajdziemy, no nie aż tak daleko, dobra, znajdziemy sobie taki dom z torfu zrekonstruowany, który nazywa się Eriksstadir, jeżeli dobrze to przeczytałem.
Kuba ciągnął nas przez bardzo duże wiatry, przesunie w wichurze do tego domku małego na fiordy zachodnie, na dodatek z zagrożeniem tego, że zaraz nam pozamykają wszystkie drogi i utkniemy nigdzie.
Co najlepsze, w ogóle tego nie pamiętam, Kasia mi o tym dzisiaj przypomniała, ale dom jest bardzo ważny.
No tak właśnie. Tak.
Bo mieszkał tam Erik, jak nazwa wskazuje, Erik Rudy konkretnie. A Erik Rudy to był taki generalnie niesympatyczny gość, jak niektórzy politycy w Polsce, który dopuścił się zbrodni, tam zabił paru sąsiadów, za karę został wygnany z Islandii, działo się
no
to w XI wieku. Znaczy
no więc co on mógł robić wtedy,
właściwie.
Nie? W sumie jest na tych fiordach zachodnich, no i gdzieś musi coś zrobić ze sobą, nie?
Mamy X wiek, Erik postanawia szukać szczęścia gdzieś dalej, na północy, płynie sobie do Grenlandii, odkrywa Grenlandię, no tam możemy powiedzieć, że odkrywa dla wikingów. Dla wikingów generalnie. No i wraca na wyspę, na Iceland, tak? I mówi, że znalazł Greenland, który jest w ogóle super
i to
zielony.
Jest pierwszy zabieg marketingowy na Islandii, który jest znany.
No w ogóle jeden z bardziej skutecznych zabiegów marketingowych na świecie. W ogóle o Grenlandii powinniśmy nagrać kiedyś jeszcze odcinek.
No dobrze,
konkretny.
No ale powiedzmy o tym Greenland.
Dobrze, więc był ten Erik, tam ci naiwni osadnicy za nim popłynęli, osiedlili się. Erik miał syna, syn nazywał się Leif Eriksson, bo nazwisko jest od imienia ojca. I tenże Leif również miał żyłkę przygody, podróżnika w sobie i on dopłynął do Ameryki Północnej. I to właśnie ci wikingowie, bo na pewno słyszeliście, że to wikingowie tak naprawdę odkryli Amerykę
Północną. Znaczy odkryli.
Tak,
no,
dotarli do niej jako pierwsi Europejczycy. To właśnie tym pierwszym Europejczykiem był Leif Erikson.
I on wyprzedził Kolumba o dobre 500 lat. I jakby tego było mało, nie wylądował w ciepłych klimatach, tak jak Kolumb, a wylądował na wybrzeżu Nowej Fundlandii.
Tak, ale przez kolejne kilkadziesiąt lat wikingowie zapuszczali się na wschodnie wybrzeże Kanady i nawet Stanów Zjednoczonych, bo dopłynęli aż do Nowego Jorku. No niestety chyba nie wiem, czy było im za zimno, czy klimat się ochłodził. W każdym razie ich osady tam po kilkudziesięciu latach przestały funkcjonować.
A wiesz, że w ogóle, bo powiedziałeś, że zimno, nie? Bo od razu mi się skojarzyło z tym, że kiedyś na Islandii w ogóle podawano czas w zimach. Czyli rok dzielono na zimę i lato i za początek roku uważano pierwszy dzień lata. W ogóle. Pierwszy dzień lata do tej pory jest świętem narodowym.
Wspaniale. A wracając do Leifa, to jego statua... To jego statua jako prezent od Stanów Zjednoczonych stoi sobie przed tym najważniejszym kościołem centrum Reykjaviku, tym, który wygląda jak te kolumny bazaltowe, to tylko chciałem dodać.
No, ale też z Leifem wiąże się lotnisko Keflavik, bo terminal nosi jego imię.
Tak, tak. I chyba też tam jakiś pomniczek
tak,
stoi.
Tak, jest pomniczek takiego dumnego Leifa, który wskazuje kierunek właśnie Nowej Fundlandii i jest tam informacja o tym, że jako pierwsi dopłynęli właśnie do Nowej Fundlandii Islandczycy. I nie można w sumie tej rzeźby ominąć, bo gdy wylatujesz z Islandii, to musisz przejść koło niej, żeby dostać się do kontroli osobistej.
Leif również przyjął chrześcijaństwo, co nie bardzo się podobało jego tacie, no ale generalnie od króla tam norweskiego bodajże przejął chrześcijaństwo, także Islandia jest dosyć długo już krajem chrześcijańskim, natomiast te tradycje, no powiedzmy sobie dalekie od ortodoksyjnego chrześcijaństwa, cały czas są zachowane. Na pewno słyszeliście, że Islandczycy wierzą w elfy.
Ojejku, to jest już taki stereotyp, że to się nie dzieje. O tych wszystkich stereotypach w ogóle możecie sobie poczytać w książkach Aldy Sigmundsdóttir, bo jest najlepszym źródłem informacji o Islandii.
No generalnie Alda twierdzi, że to jest mit, że Islandczycy wszyscy wierzą w elfy, że nawet jak tam planują drogę, to się pytają elfów, czy to przypadkiem nie będzie przeszkadzać.
No ona obala ten mit bardzo mocno.
Tak. No przynajmniej w Reykjaviku, czyli 3/4 mieszkańców Islandii no raczej nie wierzy w te elfy, chociaż no na pewno są takie miejsca, gdzie ludzie jeszcze wierzą.
No właśnie ciekawe jest to, że w jej książce ona obala również mit dating app, aplikacji randkowej App of Icelanders, gdzie według dużych, poczytnych gazet, między innymi Guardiana, który podał tą informację.
I potem, który to się powtarza we wszystkich książkach podróżniczych oczywiście, bo nikt nie sprawdza przecież dogłębnie informacji.
Było to w 2013 roku, rozniosła się właśnie taka plotka po świecie, że Islandia ma swoją aplikację randkową, w której gdy masz ją uruchomioną, to gdy podchodzi do ciebie na imprezie druga osoba, która ma uruchomioną tę aplikację, to jeżeli jesteście blisko ze sobą spokrewnieni, to będzie dźwięk, który będzie mówił o tym, że jesteście zbyt blisko spokrewnieni, żeby pchnąć tą znajomość na inne tory. I ona właśnie w książce swojej obala ten mit, mówi o tym, że Islandczycy zawsze mieli taką ciekawość swojej genealogii. No ze względu na to, że było to małe społeczeństwo, dość mocno zamknięte. I na Islandii jest taka firma, która się nazywa Decode Genetics. To ona stworzyła stronę internetową, która się nazywała The Book of Icelanders, gdzie można było sprawdzić właśnie swoich przodków.
Dalej może.
Tak, gdzie żyli, co robili, także gdzie zmarli i tak dalej, na co. Jak weszły smartfony, no to oczywistym było to, że ta strona będzie również aplikacją. I w momencie, kiedy została zrobiona jako aplikacja, no właśnie poszła ta cała informacja o tym, że Islandczycy mają swój dating app i swój radar ostrzegawczy zbyt bliskich relacji rodzinnych, ale Alda mówi o tym, że to jest głupota, bo przecież Islandczycy są tak blisko ze sobą, jeśli chodzi o rodziny i mają tyle rodzinnych imprez, że do momentu wieku, w którym zaczynasz randkować, to już znasz wszystkich swoich dalszych kuzynów i doskonale wiesz, z kim nie powinieneś, a z kim powinieneś.
No dodajmy, że wszyscy Islandczycy są ze sobą spokrewnieni najdalej 8 pokoleń wstecz.
No tak, no ale jak zaczynamy grzebać, bo ja tak w pierwszym momencie uwierzyłam na słowo Aldzie, ale zaczęłam swoje małe poszukiwania w sieci. I okazało się, że często w tych artykułach dotyczących dating app jest cytowany jeden z twórców tej aplikacji, który wyraźnie mówi, że ta aplikacja ma tą funkcję, więc może przez Islandczyków jest ona głównie wykorzystywana do informacji dotyczącej genealogii, ale wygląda na to, że ona ma również tą funkcję, o której mówiłam.
Generalnie Islandczycy mają tą niesamowitą możliwość, że cała ich historia, ich przodków jest zapisana w sagach, więc mogą tak naprawdę prześledzić swoją historię 1000 lat do tyłu, czego niestety my Polacy nie mamy.
To już jak mamy taką listę ciekawostek, to Kuba opowiedz o książce telefonicznej.
No to znowu, to jest rzecz tak niezwykła, że człowiek się zastanawia, czy jest prawdziwa, no ale znowu jest, a raczej była, ponieważ książka telefoniczna, islandzka, była wydawana od roku 1905 do 2016.
Wiecie, dla tych młodszych, którzy nigdy nie mieli styczności, to było...
Takie żółte, grube.
Żółte, grube, gdzie można było znaleźć numery telefonów stacjonarnych wszystkich ludzi w kraju.
Tak, my jeszcze pamiętamy, gdyż jesteśmy tak starzy.
Mów o sobie.
Dobrze, ja jeszcze szukałem kiedyś numerów w książce telefonicznej. Czasami do mnie dzwoni pani z Panorama Firm i proponuje mi dopisanie do jakiejś takiej właśnie księgi, ale to dziękuję zawsze. W każdym razie, Islandczycy, jak już mówiliśmy chyba kilkakrotnie, ich nazwiska pochodzą od imion. Czyli ja byłbym Jakub Jacekson, mój tata się nazywa Jacek, Kasia byłaby Katarzyna Marek Dottir, albo córka Marka. I jak się nie trudno domyśleć, te nazwiska się powtarzają. Jest ich tam kilka najpopularniejszych i kilkadziesiąt mniej popularnych. Książka była posegregowana imionami, także mamy po imieniu potem nazwisko. No i to nam wiele nie mówi. Okej, mamy adres. Jeszcze RODO tam nie weszło wtedy przynajmniej. Zresztą oni nie są w Unii, więc mogą sobie decydować, co chcą wziąć z Unii, a czego nie chcą. No więc, żeby jakoś ułatwić, bo pod jednym adresem przecież może mieszkać kilku Jakubów Jacksonów, dopisywano zawód takiego osobnika. No ja mógłbym sobie wpisać na przykład, że jestem podcasterem, ale to zależy tylko ode mnie. Mogę wpisać, że jestem fotografem, ale mogę też wpisać na przykład, że jestem pogromcą smoków, jeżeli mam taką fantazję. Więc w tejże książce telefonicznej mogliśmy znaleźć takie zawody jak właśnie czarodziej, tłumacz języka elfiego, pogromca smoków, czy waleczny wojownik, no cokolwiek tam komuś przyszło do głowy, a Islandczycy oczywiście, jak się można domyślić, mieli w tym zakresie sporą fantazję.
No niestety książka już nie jest drukowana od 2016. Po 111 latach corocznego druku zakończono to całkowicie. I dzisiaj numery telefonów Islandczyków można znaleźć online na stronie ja.is. Nie wiem, jak się to czyta po islandzku. Albo po prostu dzwoniąc pod numer 118.
Ale przejdźmy może do rzeczy bardziej poważnych, bo chcieliśmy wam przybliżyć trochę ekonomię Islandii, ponieważ jest ona naprawdę wyjątkowa i opiera się na trzech takich najważniejszych elementach, które wynikają stricte z wyjątkowości tej wyspy i jej warunków. Jest to rybołówstwo, huty aluminium i turystyka oraz parę innych, ale te trzy są w tym momencie najważniejsze. I Kasia na przykład o turystyce wam chce coś powiedzieć.
No ja raczej chciałam opowiedzieć historię Reykjavik Excursions. Jest to historia, która mówi o tym, że w tak małym społeczeństwie przy odpowiednich dojściach do odpowiednich polityków, chyba skądś to znamy, możemy dobrze się usadzić i dobrze zarabiać.
Nie rozumiem, do czego pijesz.
To jest również przykład, który zaczerpnęłam z książki A Little Book of Tourism in Iceland i mówi również o tym, jak wygląda dystrybucja bogactwa na Islandii i trochę o nierównościach również i o wspólnych cechach Polaków i Islandczyków. Jeżeli ktokolwiek z was był na Islandii i nie był na zorganizowanej wycieczce, to zapewne, jeżeli nie wypożyczył od razu samochodu na lotnisku, wsiadł w busa, który jechał do Reykjaviku. I w większości wypadków ten bus to był bus Reykjavik Excursions. Przez długie lata, dzięki temu, że właścicielami tej firmy była rodzina ministra finansów i byłego wiceministra jednocześnie.
Nie, taki nepotyzm to przecież się nie zdarza.
No byli po prostu monopolistami. Więc przez długie lata tylko busy Reykjavik Excursions mogły jeździć pomiędzy Reykjavikiem a lotniskiem. W końcu udało się znieść ten monopol, no ale wiecie, jeżeli dany operator przez długi czas był na danej trasie i na dodatek bardzo dużo zarobił i dodatkowo jeszcze wprowadzono prawo, które było jakby szyte na miarę pod tą firmę, żeby ułatwić im zyski i zmniejszyć obciążenia finansowe, no to już w ogóle mają przewagę przede wszystkim finansową. No i oczywiście ludzie, którzy tam byli, to napisali już na blogach, czym jechali, wszędzie jest, pojawia się te Reykjavik Excursions. No i jak łatwo się domyślać, nadal są najważniejszym przewoźnikiem na tej linii właśnie dzięki temu długotrwałemu monopolowi.
Ale pro tip, można dojechać jak najbardziej komunikacją miejską.
Również.
Jechałem, kierowcą był Polak oczywiście, podjeżdża bezpośrednio pod terminal. Nie ma
po prostu
problemu.
Wieczorem już nie kursuję.
No nie patrzyłem, do której godziny
to jeździ. Patrzyłam, niestety.
Dobrze, o turystyce mówiliśmy więcej w poprzednim odcinku. Turystyka jest dzisiaj troszeczkę tym, a właściwie była przed 2020 rokiem, tym, czym bankowość w latach 2000, czyli taką troszeczkę bańką, która, no, gdy pękła, spowodowała srogie perturbacje w systemie islandzkim.
Czyżby to już miało być o banksterach?
Nie, bo powinniśmy się cofnąć troszeczkę do historii i tego pierwszego przemysłu, który dalej odpowiada za spory procent PKB islandzkiego, ale nie jest już kluczowy, czyli rybołówstwo.
Ale co jest ciekawego w rybołówstwie?
No, łowi się tam 2 miliony ryb rocznie. Jako rybicki jestem zawsze zainteresowany ciekawostkami rybimi. Dość powiedzieć, że przecież nawet na monetach islandzkich są ryby przedstawione, prawda?
No to musi być ważne.
Bardzo ważne, gdyż Islandia toczyła wojny dorożowe z Wielką Brytanią.
To fascynujące.
No tak.
Ale opowiedz już o banksterach.
No poczekaj, no wojny dorożowe, słuchajcie. Chodzi o zakres połowów. Na początku Islandczycy mogli łowić raptem 4 mile od własnego wybrzeża. Czyli jakby tyle co nic. Potem zwiększono tą strefę do 12 mil, czyli dalej niewiele. No a Wielka Brytania rościła sobie prawa do całej reszty oceanu.
No oni zawsze sobie rościli nie tylko do oceanów.
No i generalnie z przerwami od lat 50. do połowy lat 70. toczyły się te wojny, gdzie no może nie strzelano do siebie, ale na przykład taranowano statki, a Islandczycy opracowali własną technikę podcinania sieci rybackich brytyjskich.
Myślę, że to był colorful time of their lives.
Wielka Brytania oczywiście nie pozostawała bezczynna, ale ostatecznie Islandczycy użyli swojego koronnego argumentu, czyli powiedzieli albo dorsze, albo wycofujemy się z NATO. No i tutaj Amerykanie, bardzo ceniący swoją bazę w Keflaviku, szybciutko wpłynęli na Wielką Brytanię, żeby jednak dała spokój, no i zwiększono tą strefę połowów do 200 mil morskich.
Super.
Islandczycy pierwszą wojnę z Wielką Brytanią wygrali. A była też druga.
No tak, była.
I tutaj właśnie przechodzimy do banksterów. Mówiliśmy już o banksterach w poprzednim odcinku. W telegraficznym skrócie, Islandia stała się w latach 2000 takim centrum bankowości. Jest to skomplikowane i niezbyt ciekawe. Skupmy się na tym, że generalnie oni pożyczali pieniądze od Brytyjczyków, potem również od Holendrów, lokowali ich w dochodowe amerykańskie obligacje hipoteczne. I jak już słyszycie hipoteczne, to powinna wam się lampka zawalić, gdyż cały ten rynek hipoteczny zawalił się w tym roku 2008-2009. W szczycie tego boomu aktywa islandzkich banków przekraczały 11-krotnie wielkość islandzkiego produktu krajowego brutto.
No to tak, powiem ci, że z przytupem to robili.
Tak, następuje kryzys, znowu sprawa jest skomplikowana, banki nie są w stanie spłacić swoich należności, banki upadają, są przejmowane przez państwo. No i tutaj państwo, tak jak każde porządne państwo, stwierdza, że no to oni w takim razie przejmują długi tych banków. Na co Islandczycy powiedzieli, że nie ma takiej opcji. Islandia się wzbogaciła niesamowicie w tych kilku latach tego boomu bankowego, bo PKB na mieszkańca wzrosło z 32 tysięcy dolarów do 68. Także całkiem nieźle.
No nieźle, nieźle.
Tak, no ale w momencie, kiedy nastąpił kryzys, PKB szybciutko spadł o ponad 40%. Wielu Islandczyków nie miało jak spłacać pożyczek, a tymczasem tutaj rząd uchwala ustawę, że tutaj oni przejmują te długi, co znaczy, że kto za to zapłaci? No wszyscy obywatele, tak? Mm-hmm. Czyli dług na obywatela zwiększy się gigantycznie. No i zaczęły się protesty, to było nazywane garnkową rewolucją, bo Islandczycy wychodzili na ulicę, walili w te garnki, robili hałas przed domem prezydenta, tego poprzedniego jeszcze, no i prezydent w końcu się ugiął, powiedział, no dobra, to zrobimy referendum, czy na pewno to jest dobry pomysł z tym przejmowaniem długów banków i ku zaskoczeniu wszystkich obywatele stwierdzili, że absolutnie nie przyjmujemy długów. Dla rządów to było o tyle wygodne, że jakby no, mieli umyte ręce, że to nie oni zdecydowali o tym, no ale Wielka Brytania nie była z tego powodu zadowolona, również Holandia, no i tutaj znowu toczyły się mocne perturbacje polityczne, ostatecznie Islandia powiedziała takiego wała, odcinamy się w ogóle od was i co nam zrobicie? No i właśnie. I co im zrobimy? Nie są w Unii Europejskiej, nie są w żadnym sojuszu monetarnym, tak? Więc nie mają euro, a więc mogli zrobić co chcieli, tak też zrobili, dzięki czemu tak naprawdę Islandia dosyć szybko wykaraskała się z tego gigantycznego kryzysu ekonomicznego.
No biorąc pod uwagę to, jak głęboko w nim siedziała.
Tak, tak, no i oczywiście turystyka w tym bardzo pomogła, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Chciałem tylko powiedzieć, że w szczytowym proteście przed parlamentem protestowało 22 tysiące ludzi, czyli 7% populacji kraju.
No właśnie, no.
Czyli tak jakby u nas na tych protestach właśnie kobiet chociażby protestowało ile tam? 100 tysięcy, 200 tysięcy, 400 tysięcy?
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Byłem tam, było bardzo dużo ludzi, może ludzi, ale dalej to było kilkaset tysięcy. Żeby 7% protestowało, to musiało być u nas, nie wiem ile, ja jestem słaby z matmy.
No Kuba nie umie.
Ile? 3 miliony? 2,5 miliona ludzi? No tyle na pewno nie było. Może w całym kraju tyle. Generalnie Islandczycy stwierdzili, że to właściwie działa ta garnkowa rewolucja, więc potem wychodzili na ulicę znowu, gdy politycy zeskakiwali ich kolejnymi projektami, na przykład, że przystąpił do Unii Europejskiej. Islandczycy nie chcą tego, bo gdyby byli w Unii Europejskiej, musieliby spłacać długi innych krajów, tak jak my to robimy.
Oni są na tyle małą społecznością, że w sumie nie wiem, czy im by się to tak opylało.
No właśnie, ale generalnie wolnościowcy tak zwani ze wszystkich krajów stawiają Islandię za wzór, bo oni zamknęli banksterów.
No właśnie,
ukarali.
Tutaj
tych złych historia. Kapitalistów.
No i pytanie, czy to na pewno?
Byliśmy, widzieliśmy to więzienie z oddali, gdzie ci banksterzy siedzieli, bo owszem, tak, można uprościć, że rzeczywiście banksterzy zostali skazani, ci główni ludzie, którzy doprowadzili tego nadmiernego zadłużenia i potem upadku prawie że kraju, oni zostali skazani na od 4 do 6 lat więzienia, potem parlament przegłosował prawo o skróceniu tych wyroków, 4 wtedy banksterów od razu wyszło, no a inni na przykład musieli spędzać noce w Reykjaviku. Znaczy mieli taki specjalny dom, The House of Banksters. W dzień generalnie mogli robić sobie co chcą, załatwiać swoje biznesy, ale na noc po kolacji musieli grzecznie się meldować.
No i okazało się, że latali sobie helikopterem.
Tak, jeden w międzyczasie nawet się rozbił tym helikopterem, co generalnie znowu zburzyło opinię publiczną. Ale wróćmy do tego więzienia. Więzienie jest pod tą słynną górą, znaną z gry o tron, na przykład Kirkjufell. Ma piękny widok. Oczywiście tam wszelkie tam pole golfowe, internet.
No żeby się nie nudzili.
Swoboda chłopaki. Wyjścia na przykład do pobliskiego miasta, czy miasta, osady, nalody jakieś, tak, zabawy. No generalnie, kiedy banksterzy chcieli mieć kurs jazdy konnej, no to wtedy władze więzienia powiedziały, że to już jakby przesada, tak? I jeszcze im szoferów własnych nie pozwolono mieć, żeby jeździć do tego miasta.
No.
Także no nie było najgorzej, no i generalnie oni wszyscy szybko dosyć wyszli, no ale jakby w prasie to dobrze wygląda, tak rzeczywiście zostali tam trochę posadzeni. Ja chętnie bym przyjął takie więzienie, naprawdę nie miałbym nic przeciwko, żeby sobie tak posiedzieć.
No nie, Wikti opierunek, a na dodatek możesz załatwiać swoje interesy dalej.
Co ciekawe, w tym filmie nawet Eurowizja,
o którym mówiliśmy w tym tygodniu,
który jest tak zły, że aż dobry.
Mam nadzieję, że już obejrzeliście.
Tak zły, że aż dobry. To też występuje taki bankster, taki zły,
jest
który tutaj
bankster,
troszczy się tylko o zyski, a nie o zwycięstwo na Eurowizji na przykład. No?
Ja Islandczyków nazywam Hiszpanami Północy, bo mają bardzo, bardzo luźne podejście do wszystkiego. Z perspektywy Polaka jest to aż nawet za luźne, bo często te osoby, które tam przyjeżdżają, pracują, się irytują, bo Islandczycy są troszkę pragmatyczni w tym, co robią, ale też są tak, nie są totalnie zestresowani, tak więc mają takie bardzo, bardzo luźne podejście do życia. Bardzo spodobało mi się kiedyś takie powiedzenie, że Islandczycy pracują po to, żeby żyć, a nie żyją po to, żeby pracować. To jest taki cytat z filmu Isoland, który też bardzo polecam. To jest tak jakby, tak w skrócie jakbym mógł określić Islandczyków, to jest właśnie w ten sposób. Są, uważam, zawsze bardzo uprzejmi, pomocni. Ja się nigdy nie spotkałem z jakąś odmową pomocy. To też wynika z tego, że oni żyją w takiej jakby małej społeczności i po prostu najzwyczajniej w świecie pomagają sobie zawsze.
A czy ty masz znajomych Islandczyków? Czy oni są otwarci? Czy łatwo wejść właśnie w jakieś środowisko islandzkie bardziej?
Mam znajomych Islandczyków. Żeby wejść w to środowisko, no troszkę jednak trzeba czasu. Trzeba troszkę zdobyć ich zaufanie też, wiadomo. Oni trzymają, można powiedzieć, między sobą, ale jeżeli już się wejdzie w to środowisko, to naprawdę cały czas mnie zapraszają gdzieś na jakieś wyjścia, na jakieś hajki, czy na przykład wyjść na tak zwane piwko i pogadać. Tak więc są naprawdę sympatycznymi ludźmi, tylko trzeba troszkę czasu.
Kolejną ważną gałęzią gospodarki Islandii są, uwaga, uwaga, huty aluminium.
Wow.
Tutaj Kasia jako totalna ignorantka w kwestii produkcji aluminium nie będzie się wypowiadać.
No kurczę, Kuba, co może być ciekawego w hutach aluminium? No powiedz mi.
Otóż, żeby wytworzyć aluminium, potrzeba gigantycznych ilości energii.
A ponieważ...
Czy coś ci świta?
Wyobraź sobie, że tak. Żeby wytworzyć dużą ilość energii na Islandii, no najłatwiej jest sięgnąć do tego, co już jest. Czyli na przykład do dużej ilości wody, którą bezsprzecznie Islandia posiada. A gdy jesteśmy już przy wytwarzaniu energii z wody, to mamy zapory. I wyobraźcie sobie, że wybudowanie zapory na północnym wschodzie wyspy spowodowało, że Islandia zyskała nową atrakcję turystyczną, która jest wręcz zjawiskowa. O kanionie bazaltowym niech opowie nasz przewodnik po Islandii.
Jest też piękny, piękny niedawno odkryty, można powiedzieć, kanion z bazaltowymi kolumnami, z taką bardzo piękną niebieską wodą, błękitną bym nawet wręcz powiedział. Ten kanion nazywa się Studlagi i z takich ciekawostek to on w ogóle został odkryty.
No właśnie, jak to odkryty? To są nieodkryte miejsca na Islandii jeszcze?
No są, można powiedzieć. Te bazaltowe kolumny się pojawiły po tym, jak wybudowano zaporę wodną i wtedy poziom rzeki opadł i stąd właśnie pojawiły się piękne bazaltowe kolumny. Także bardzo polecam Studlagil Canyon. To już przy wyprawie na północ.
Kasia poszła bardzo daleko do przodu.
Ominęłam całą tą nudną część dla mnie, a przeszłam do ciekawych.
Tak, dlatego muszę wrócić do tej bardzo ciekawej części. Otóż produkcja aluminium wymaga gigantycznych ilości energii, jako że na Islandii cała ta energia produkowana jest z źródeł odnawialnych, to cena energii jest też niższa, a w ogóle a stawka energetyczna dla hut aluminium są 37% niższe niż światowa średnia. Dlatego...
Fascynujące.
Tak, dlatego
fascynujące.
Firmy, no właśnie tylko z Ameryki Północnej, huty, chętnie budują tutaj swoje fabryki, żeby tanio produkować ogromne ilości aluminium.
Te fabryki i wpływ ich na środowisko jest często poruszany, chociażby w serialach kryminalnych produkowanych na Islandii, jak to wpływa na środowisko i na społeczności. Jednym z tych seriali jest serial Trapped, który z przyjemnością oglądałam. To są w ogóle 2 sezony.
Huty na Islandii zatrudniają dzisiaj...
Kuba, dalej swoje. Nie odpuści wam dzisiaj.
No bo to ciekawe. 1500 osób zatrudniają huty na Islandii.
No to już opowiedz o tych bitcoinach przynajmniej.
No spokojnie, do bitcoinów przejdziemy. 2% światowej produkcji aluminium jest produkowane na Islandii, co jakby jest gigantycznym źródłem dochodów dla rządu islandzkiego i są tak ważne dla gospodarki, że konsumują 70% prądu.
Dalej, bo to nadal mnie nie przekonuje.
To tak jakby u nas Bełchatów i parę innych elektrowni zabierało nam 70% energii.
No to w sumie to już bardziej do mnie
przemawia. Jaki to jest wpływ na kraj, tak? No jakby cała gospodarka musi być regulowana tak naprawdę pod to. Jakby jest to złoty biznes, więc rząd chętnie udziela licencji dla kolejnych hut, no ale każda budowa takiej huty zwiąże się z koniecznością zwiększenia potencjału energetycznego kraju, czyli budowy na przykład kolejnej tamy. No a te tamy budują się na rzekach, które wcześniej były piękne, dzikie i terenach pięknych, dzikich. My przez taką tamę przejeżdżaliśmy. Tama Fljotsdalur.
Wow.
Która produkuje 40 razy więcej energii niż nasza solina na przykład. Gigantyczna tama, gigantyczny zalew, który w ogóle skończył być napełniany w ubiegłym roku. No pośrodku niczego się by wydawało, ale to były wcześniej dzikie, przepiękne tereny, dziewicze, jak to się mówi. No ale z drugiej strony właśnie budowa tejże tamy sprawiła, że odsłonił się ten kanion Stutlagil, czyli ten bazaltowe kolumny, no i Islandia zyskała kolejną atrakcję turystyczną, więc jakby każdy kij ma 2 końce. Co ciekawe, do budowy tejże tamy zatrudniono 1600 Polaków.
No tak jak Konopka już mówił, to większość fachmenów na Islandii to Polacy.
Sam rząd islandzki doradził tej firmie Alcoa, czyli temu właścicielowi huty, żeby zatrudnił Polaków. Polacy budują najlepiej, czego skutki odczuwamy w Polsce, bo wszyscy budowlańcy wyjechali za granicę i teraz nie mogą budować w Polsce, a przynajmniej remontować mieszkania. Ale to inny temat oczywiście. Dobrze, więc teraz przejdę do Bitcoina, który
w końcu,
tak Kasię interesuje,
nareszcie.
Mimo że żadnego Bitcoina nie posiada.
A skąd wiesz?
Bo wiem.
Nie znasz mojego portfolio kryptowalutowego.
Otóż, znowu, z tego, że na Islandii energia jest tania, łatwo dostępna, a potem stabilna, bo tego wymagają huty, więc ta sieć musiała być tak zbudowana, żeby ten dopływ energii był stały, nieprzerwany i niezależny tak naprawdę od czynników zewnętrznych. Jest to też dogodne miejsce do budowania serwerowni, czy też centrów danych. Otóż, gdy nie wiem, czy byliście kiedyś w serwerowni, to jest miejsce, gdzie jest w uproszczeniu dużo komputerów ustawionych koło siebie. Komputer jak pracuje, tak, to wytwarza ciepło, co na pewno wszyscy wiedzą. No jak dużo takich komputerów jest koło siebie, to tego ciepła jest dużo, a jak jest go za dużo, to komputery się przegrzewają i nic z tego dobrego nie wynika. Dlatego potrzebują w miarę chłodnego pomieszczenia. No i teraz tak, chłodzenie serwerowni wymaga energii, czyli dodatkowych kosztów. Tak samo jak ogrzewanie, gdy jest za zimno. Budowanie serwerowni na Grenlandii jest średnio dobrym pomysłem, bo trzeba byłoby je jeszcze podgrzewać. A z kolei budowanie w Kalifornii no też jest nie za dobre, ponieważ trzeba je ochładzać. Natomiast na Islandii, o dziwo, mimo że to jest kraj, wyspa pod kołem podbiegunowym, temperatura jest w miarę stała, co wynika z prądów oceanicznych opływających tą wyspę, więc średnia temperatura w Reykjaviku waha się między 0 a 11 stopni. Zimą nie bardzo trzeba serwerownie podgrzewać, a latem nie bardzo trzeba ją ochładzać. Tam są takie wielkie filtry. Generalnie w uproszczeniu znowu serwerownie mają duże okna i na tych oknach są filtry, dzięki czemu stała temperatura jest utrzymywana w miarę naturalnie. Co sprawia, że wiele firm lokuje właśnie swoje serwerownie, swoje bazy danych na Islandii, ale również jest to idealne miejsce do kopania bitcoina.
No, i znowu w końcu.
Musielibyśmy wchodzić tutaj w szczegóły, jak się kopie bitcoina, co to jest kopalnia bitcoina. W uproszczeniu są to bardzo, bardzo silne komputery, czyli też właśnie takie serwerownie, w których komputery pracujące na wysokich obrotach no, wykopują bitcoiny. Już nie wchodźmy w to, co to jest wykopywanie bitcoinu. Wymaga to dużo energii i właśnie to znowu Islandia nam zapewnia. Także możemy się spodziewać, że w przeciągu kilku lat, znaczy to już jest istotny element gospodarki islandzkiej, ale w przeciągu kilku lat prawdopodobnie będzie jeszcze większy, zwłaszcza, że na przykład Chiny zabroniły wykopywania bitcoinów.
O,
tak.
Nie wiedziałam o tym.
Ale, co jest dobre, to właśnie mówi się o tym, jak dużo energii wykorzystuje Bitcoin.
Jak energochłonne jest to
aktywo. No to przynajmniej w tym przypadku islandzkim to aktywo jest wydobywane w sposób zrównoważony. Ta energia jest zrównoważona, nie dokłada nam dwutlenku węgla. Z drugiej strony powstaje pytanie, czy powinniśmy
w tak pięknych miejscach, naturalnie nietkniętych, budować takie miejsca, które no, jawnie szpacą i mają bardzo duży wpływ na środowisko i otoczenie dookoła. Ale może z tym pytaniem zostawimy was. Może powiecie, co wy o tym sądzicie, czy to jest spoko, czy nie.
Na koniec przygotowałem coś specjalnego.
No to jest również dla mnie niespodzianka.
Dodatek świąteczny.
Ale Kuba, święta jeszcze daleko.
Ale jeżeli słuchają nas jacyś rodzice, no to już podpowiadamy, czym mogą straszyć swoje dzieci. Gdyż generalnie Islandczycy uwielbiają straszyć swoje dzieci. Znaczy w ogóle w tradycjach i państw nordyckich i też tych niemieckojęzycznych występują jakieś tam krampusy i inne stwory, które no robią kuku niegrzecznym dzieciom. Na przykład na Islandii jest gryla, która, cóż, taka gigantka, która zjada niegrzeczne dzieci. Znaczy gotuje je żywcem, potem zjada.
To jest ciekawostka, którą bardzo chciałeś powiedzieć, a nie wiedziałeś, gdzie cię wsadzić.
Tak, dokładnie.
Brawo!
Ale jest też inny stwór, na przykład Yule Cat, czyli wigilijny kot.
O, to fajne.
Fajne, nie? No niestety jest to taki demon, który pożera osoby, które nie dostały w prezencie nowego ubrania.
O, to może stąd się wzięło dawanie skarpetek.
Tak, przynajmniej na Islandii, nie? Trzeba jeszcze dodać, że ta gryla ma swoje dzieciaczki, synków, którzy nazywają się Yule Lads, czyli wigilijni chłopcy, takich 13 dowcipnisiów, którzy odwiedzają Islandczyków przed świętami Bożego Narodzenia. Jeżeli nasze dzieci były grzeszne, to zostawiają im prezenty, a jeżeli nie, no to zostawiają im na przykład gnijące marchewki, albo robią psikusy, albo je zjadają, w zależności od mitu, który wybierzemy.
Super, Kuba, niesamowite to było.
Do usług.
Bardzo się cieszę, że coś, co bardzo chciałeś wrzucić, a nigdzie nie pasowało, chociaż na koniec weszło.
Kochani, jeżeli wam się podobało, dajcie znać w komentarzach. Naprawdę, dajcie mi znać, bo Kasia potem będzie mi wypominać.
Zostawiamy was z tym koteczkiem, demonem oraz z 13 dowcipnisiami. Żegnamy się i zapraszamy do posłuchania naszego podcastu za 2 tygodnie.
Do zobaczenia.